Gościem Poranka Wnet Paweł Szrot, szef gabinetu prezydenta Rzeczpospolitej. Panie ministrze, dzień dobry.
Panie redaktorze, dzień dobry, szanowni słuchacze.
Informacje z Niemiec. Wczoraj wieczorem rząd niemiecki rozważa wysłanie leopardów na Ukrainę. Co się dzieje, że nagle wszystkie państwa albo wysyłają, albo zapowiadają wysyłanie ciężkiego sprzętu dla naszego wschodniego sąsiada?
I to jest bardzo ważny kontekst wszystkie państwa, bądź wiele państw. Gdyż ja się o rzeczy muszę się odnosić do informacji albo medialnych, albo tych oficjalnych, które, od których dowiedzieliśmy się z komunikatów pana premiera czy Ministerstwa Obrony. Jeśli miałoby dojść do faktu polegającego na przekazaniu jakiejś ilości polskich leopardów, to oczywiście wyłącznie w ramach szerokiego porozumienia, szerokiego przedsięwzięcia innych państw, które tymi czołgami dysponują i proporcjonalnie do właśnie tej siły militarnej, pancernej tych wszystkich państw, które w tym porozumieniu będą uczestniczyć. Ja chciałem tylko powiedzieć, że pan prezydent dzisiaj również i w tej sprawie zaprosił do swojego pałacu pana premiera i ministra obrony narodowej, też najważniejszych dowódców wojskowych. Myślę, że to będzie też tematem tych konsultacji.
A co się dzieje, że nagle i Niemcy, i Francja, i Stany podjęły decyzję o zwiększeniu, i to znaczącym zwiększeniu i podniesieniu poziomu pomocy militarnej dla Ukrainy?
Musiałbym spekulować tutaj, a nie chcę tego robić. Ukraina broni się już od właściwie prawie roku, już 11 miesiąc tej wojny. Osiągnęła znaczne sukcesy w walce obronnej. Kontrofensywa odbiła istotne tereny, istotne miasta, ale cały czas sytuacja na froncie jest bardzo trudna. Słyszeliśmy o próbach ofensywy wojsk rosyjskich w ostatnich dniach. Ukrainę trzeba wspierać. Oczywiście trzeba to robić z poszanowaniem też bezpieczeństwa Polski, obywateli polskich.
Bo pojawiają się takie, no pierwsza myśl jest taka, rządy na państw NATO coś wiedzą, czego nie wiedzą społeczeństwa, że coś się szykuje i stąd ta nagła, zwiększona pomoc.
Może szansa na korzystny dla Ukrainy przełom w tej wojnie, może spodziewana większa ofensywa rosyjska. Musiałbym spekulować, nie będę zakładał żadnego wariantu.
Dzisiejsze spotkanie w pałacu prezydenckim, pan premier, pan wicepremier Mariusz Błaszczak. Jakie tam decyzje zapadną? Czy to jest tylko taka rozmowa konsultacyjna?
Pan prezydent cały czas spotyka się z osobami, które odpowiadają za bezpieczeństwo państwa. I to jest jedna z tych rozmów. Pojawiły się nowe okoliczności i z pewnością będą tematem tej rozmowy. Nie mogę nawet zadeklarować, że wszystkie rozstrzygnięcia na tych konsultacjach podjęte będą od razu komunikowane, bo to jest kwestia bezpieczeństwa państwa.
Panie ministrze, polskie leopardy, jeżeli pojadą i leopardy niemieckie, i leopardy państw skandynawskich, też będą podarowane Ukrainie.
Powtarzam, jeśli sobie taką akcję w ogóle można by było wyobrazić, to tylko w ramach szerszego porozumienia, szerszego przedsięwzięcia. Tutaj Polska powinna działać wspólnie ze swoimi sojusznikami.
Podarowaliśmy Ukrainie kilkaset czołgów. W zasadzie nie dostaliśmy nic w zamian od państw natowskich. Czy jest możliwość przekazania leopardów bez zapewnienia, że dostaniemy z Ameryki albo z innych krajów zadośćuczynienie?
Przypominam, że na nowoczesne, najnowocześniejsze czołgi do Polski napływają cały czas. Amerykańskie Abramsy, czołgi koreańskie. To wszystko się dzieje. Polskie załogi są szkolone. Czołgi wchodzą do linii bojowej.
Które za to trzeba zapłacić. No, na przykład nasi południowi sąsiedzi otrzymali obietnice i także już powoli czołgi od Niemiec za przekazane swoje
T-72. Spodziewalibyśmy się, że nasi sojusznicy docenią polskie zaangażowanie i będą rekompensować nam to wsparcie, gdyż powtarzam, silna armia, silne wojsko polskie to bezpieczniejsze NATO i bezpieczniejsza Europa. Jesteśmy kluczowym krajem wschodniej flanki naszego sojuszu.
Paweł Szrot, szef tu prezydenta, gościem Poranka Wnet. Przejdźmy do polskiej polityki. Rząd podjął decyzję, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu już w środę rozpoczną się procedowanie ustawy o Sądzie Najwyższym, ustawy, która ma odblokować środki z KPO. Jest szansa, żeby ta ustawa była przyjęta w polskim Sejmie?
Bardzo słusznie, że zaczął pan od wskazania rządu, gdyż rząd po pierwsze odpowiada za ostateczny kształt tej ustawy, za ewentualne poprawki do niej. Po drugie, rząd też odpowiada za znalezienie większości sejmowej do jej przegłosowania w tym kształcie, który on przeprowadzi. To pan prezydent bardzo wyraźnie mu komunikował w zeszłym tygodniu. Wcześniej też mówił o swoich oczekiwaniach, jakie warunki tego typu regulacja powinna spełniać. Były konsultacje z udziałem pana prezydenta, też merytoryczne, z udziałem ekspertów i pana prezydenta i rządu.
Co dalej? Kto był z rządu? Czy pojawił się...
Co dalej? Pan prezydent mówił, że na następnym etapie on się odniesie do tego już po uchwaleniu i na etapie tej decyzji, która go czeka, czyli podpisania, nie podpisania, bądź skierowania do Trybunału.
Rząd mówi tak, w tej ustawie nie można za wiele zmienić, bo wtedy upadnie kompromis z Komisją Europejską.
No to jest deklaracja z rządu. Zobaczymy. Ustawa będzie pojutrze na pierwszym czytaniu. Będziemy obserwować jej losy. Niewykluczone, że opozycja będzie składała do niej jakieś poprawki. Niewykluczone, że rząd będzie szukał większości poza koalicją Zjednoczonej Prawicy, i żadnego rozwiązania w tej sprawie nie można wykluczyć.
Ale jeżeli będą przyjęte poprawki opozycji, chociażby PSL-u, to one idą w przeciwnym kierunku niż życzyłby sobie pan prezydent. Bo one jeszcze bardziej rozwadniają kompetencje
Więc
prezydenta.
Więc jeśli zostaną złożone i przegłosowane, wtedy pan prezydent je przeanalizuje i podejmie decyzję.
Pan minister zna poprawki opozycji. Ja je znam, wszyscy, którzy się interesują, znają je. Czy te poprawki opozycji są dla pana prezydenta do przyjęcia?
Panie redaktorze, żadna poprawka nie została jeszcze przegłosowana do ustawy, więc apelowałbym tutaj o ostrożność i spokój. Dajmy rządowi szansę dopracowania tego projektu i znalezienia większości sejmowej.
A ten projekt dzisiaj byłby przyjęty bez poprawek. Pan minister go czytał, to nie jest długi dokument. Co zrobi Pałac Prezydencki? Przyjmie czy nie?
Nigdy nie mam zwyczaju uprzedzać o decyzji pana prezydenta. Pan prezydent powiedział już przed świętami, jak sobie wyobraża warunki brzegowe dla tego typu regulacji i komunikował to i publicznie, i w spotkaniach z rządem.
A ta ustawa spełnia te warunki brzegowe?
Panie redaktorze, to byłaby bardzo poważna deklaracja.
No, ale znamy te zapisy.
Były konsultacje i z udziałem samego pana prezydenta i premiera, i też na niższym poziomie. Rząd nie powinien mieć właściwie żadnych wątpliwości, jak pan prezydent sobie wyobraża takie regulacje, które mógłby podpisać.
A z drugiej strony ta ustawa ma odblokować dla Polski 336 miliardów euro z funduszy na Krajowy Plan Odbudowy. To dużo. Wiele osób mówi, że dla Polski to jest być albo nie być finansowe w tym roku.
Nie będę się podejmował oceny, te pieniądze się Polsce należą, gdyż Polska spełnia wszystkie wymagania prawne związane z tymi funduszami. Pan prezydent, przypomnijmy już raz, patronował kompromisowi, który nie został notabene dotrzymany przez stronę z Komisji Europejskiej. Stąd też uzasadnione obawy i sceptycyzm pana prezydenta, który był już wcześniej prezydentem.
Ale jak rozumiem, pan prezydent wskazuje także na winę po polskiej stronie. Że
w
ten kompromis w tym sensie, że były poprawki.
Panie redaktorze, pan prezydent wskazuje, że zdaniem komisji te poprawki uniemożliwiły dochowanie tego kompromisu. Ja rozumiem, że komisja też musiała podać swoje przesłanki.
Pan prezydent będzie gotowy zawetować ustawę, która odblokuje środki unijne.
Panie redaktorze, pan prezydent jest strażnikiem polskiej konstytucji i polskiej suwerenności, pamiętajmy, a ja nie będę zapowiadał żadnego rozwiązania. Pan prezydent czytelnie bardzo wskazywał, że tutaj wszystkie karty są po stronie rządu i rząd dysponuje teraz pełną wiedzą i musi działać na rzecz przyjęcia dobrych przepisów i znalezienia dla nich większości
parlamentarnej. To już ostatnie pytanie w tym aspekcie, czy te rozwiązania zapewniają prerogatywy prezydenta, które są w tej ustawie zapisane, czy zapewniają status sędziowski tych, którzy zostali powołani przez pana prezydenta w ostatnich latach?
To jest priorytet dla pana prezydenta. Pan prezydent mówił o tym wyraźnie i przed świętami, i wcześniej. I podtrzymywał to stanowisko w rozmowach z rządem. Wszystko powinno być jasne, a ostatecznego kształtu tej ustawy, która zostałaby przyjęta, jeszcze nie znamy, więc trudno mi się odnosić do tego projektu, który został złożony.
Chociaż on już jest spisany, nie tylko tym jednym projektem zajmie się Sejm. Być może Sejm także zacznie się zmianami w prawie wyborczym. Czy Pałac Prezydencki, jak patrzy na tę zmianę, to rozszerzenie możliwości działania komisji wyborczych także w mniejszych miejscowościach?
Pan prezydent popiera takie rozwiązania, które ułatwiłyby udział w wyborach szerszej grupie polskich obywateli. To jest oczywiste. Popiera już również te rozwiązania, które zapewniłyby większą przejrzystość i transparentność. Przejrzystość to właściwie to samo, co transparentność. Przepraszam za błąd.
Nie jest za późno? Moim zdaniem,
nie, zgodnie z zasadami techniki legislacyjnej zdaje się, że potrzeba 6 miesięcy na przeprowadzenie, co najmniej 6 miesięcy na przeprowadzenie tych zmian. Natomiast powtarzam, pan prezydent nie zawahał się, kiedy stwierdził, że podobna regulacja faworyzuje niektóre komitety kosztem innych i takie przepisy zawetował, więc jeśli po analizie takie wnioski pan prezydent wyciągnie, to też nie będzie się wahał przed zastosowaniem tych instrumentów, które ma w ręce.
Panie ministrze, pytam o te weta, bo pan prezydent zaskoczył ostatnio jednym wetem do ustawy, która zmieniała prawo o szkolnictwie, ustawy, która po części być może nawet spełniała postulaty kampanijne pana prezydenta. Pan prezydent w kampanii podpisał pakt dla rodziny, tam były takie zapisy, które gwarantowały rodzicom wiedzę, co czego się uczą ich dzieci w szkole, kto do szkoły wchodzi, a kto nie. Podobne zapisy były w ustawie pana ministra Czarnka, mimo to było weto.
Panie redaktorze, pan prezydent mówił o tym też bardzo wyraźnie, że uznał, że ustawa wywołuje takie kontrowersje, spowodowała szereg bardzo, bardzo gorących protestów społecznych, tysiące podpisów pod setkami listów protestacyjnych, że w obecnej sytuacji i wewnętrznej, i zewnętrznej, i bezpieczeństwa Polski jest to argument na rzecz tego, żeby tych przepisów nie wprowadzać.
Pan minister edukacji powiedział, że on powróci z takim samym projektem.
Panie redaktorze, ja przypominam panu ministrowi Czarnkowi, którego postawę zresztą rozumiem i myślę, że pan prezydent też rozumie. Są pewne emocje, chociaż pan minister Czarnek też stara się trzymać je na wodzy, to doceniamy. Ale że w nauce, jeśli stosuje się te same warunki początkowe, żeby otrzymać w eksperymencie inny efekt niż poprzednio, to mamy do czynienia z błędem naukowym.
To panie ministrze, gościem Paweł Szrot, szefem tu pana prezydenta. Kwestia jeszcze jednego tematu, który znowu będzie bardzo bogate posiedzenie Sejmu od środy. Na tym posiedzeniu także będzie kwestia komisji, która ma zbadać wpływy rosyjskie w Polsce. Znowu projekt ustawy, pomysł, który budzi olbrzymie kontrowersje. Pałac Prezydencki, jak patrzy na taki pomysł, żeby tuż przed wyborami badać, kto jak działał w polskiej energetyce i nie tylko zresztą.
Panie redaktorze, pojawiły się tutaj zarzuty. Zupełnie zresztą bez, moim zdaniem, w większości zupełnie bezpodstawnie. Przecież panu prezydentowi przypomnę tylko słowa pana przewodniczącego Tuska, który za nie do tej pory nie przeprosił, a wskazywał on w ostatnich tygodniach. Powiedział tak dosłownie, że pan prezydent Andrzej Duda uprzednio w swojej polityce przejawiał antyukraińskie sentymenty. Czy grał na tych ukraińskich sentymentach, jest to ewidentne kłamstwo po prostu. Pan przewodniczący Tusk nie ma zwyczaju przepraszać czy prostować, kiedy powie jakąś nieprawdę. Tak samo było w przypadku tego, jak twierdził, że mamy w pałacu jakieś ekspertyzy, które wskazują na nieprawidłowość powołania pana prezesa Glapińskiego. Tego też nie prostował. Ale jest to zupełnie nieprawidłowa rzecz, że w obliczu wojny, agresji rosyjskiej na Ukrainie, oskarża się czołowych polityków Polski o rzekomą prorosyjskość. I umówmy się, to dotyczy obu stron sporu politycznego. Bo ja rozumiem, że jeśli rzeczywiście rząd PO-PSL, rząd Donalda Tuska prowadził politykę jakiegoś resetu czy względnego ocieplenia w relacjach z Rosją, no to no można oczywiście to nazywać, należy moim zdaniem prywatnym, należy to nazywać naiwnością i błędem politycznym, ale trudno zarzucać jakieś intencjonalne działania na rzecz prorosyjskie.
No to w takim wypadku po co taka komisja? Czego pan minister się spodziewa po takiej komisji?
Komisja to powinna wyjaśnić te wzajemnie składane zarzuty oczywiście. Natomiast też będziemy analizować ją z punktu widzenia konstytucyjnego. Tutaj mamy do czynienia z kontrowersjami w sprawie różnych środków właściwie karnych, która mogłaby przesądzać czy zasądzać ta komisja. To będzie, myślę, prawników pana prezydenta i samego pana prezydenta interesowało.
Czyli jeżeli tam będą te zapisy, które już są, że komisja będzie mogła wnioskować o kary, także o zakaz pełnienia funkcji publicznych, to budzi niepokój.
To analizy będą musiały być szczególnie wnikliwe.
A ktoś by się kwalifikował zdaniem pana ministra do takiej kary? Bo mówiono na przykład pan premier Pawla, który podpisywał umowę z Gazpromem do 1937 roku. To były działania, które już wychodziły poza polską rację stanu, panie ministrze.
Nikt mi nie dał prawa wydawać w tej sprawie wyroków, więc ja się też powstrzymam. Powtarzam, uważam, że polityka rządu PO-PSL wobec Rosji, również ta energetyczna, była błędem, była naiwnością co najmniej, ale nie sądzę, żeby byli tam świadomi politycy, którzy świadomie chcieli wzmacniać Federację Rosyjską.
Czyli do zdrady nie doszło.
Takie oskarżenia są bardzo poważne, a te oskarżenia padały przede wszystkim z przeciwnej strony, bo zarzuty, które padały o rzekomą prorosyjskość pana prezesa Kaczyńskiego, premiera Morawieckiego, również pana prezydenta, przypominam to, co przed chwilą powiedziałem, są zupełnie bezsensowne, są skandalicznym kłamstwem.
Jeszcze jeden temat poruszmy, panie ministrze, temat, który może nie jest bezpośrednio w obiekcie zainteresowań Pałacu Prezydenckiego, ale budzi duże wątpliwości i duże emocje. Kwestia Orlenu, ceny paliw. Jak pan minister, jak pan prezydent patrzy na to, że państwowy koncern, który jest quasi monopolistą, z dnia na dzień mógł obniżyć swoje marże, cenę paliwa hurtowego o 12%?
Panie redaktorze, pan prezydent dba oczywiście o bezpieczeństwo energetyczne, też rozumiane poprzez to, jakie ceny płacą obywatele Polski za używane przez siebie surowce energetyczne. To nie dotyczy tylko benzyny, ale benzyna jest bardzo kluczowym tutaj źródłem. I przypominam tylko, po to powstają wielkie koncerny narodowe, żeby stabilizowały, kontrolowały rynek. Jak inaczej miałyby to robić niż przez to, co robił Orlen i prezes Obajtek?
A Orlen sprawdził się w tym kontrolowaniu cen w ostatnich tygodniach?
No, nie było skokowych podwyżek i lawinowych podwyżek cen. Ja wczoraj uczestniczyłem w pewnym programie publicystycznym i jeden z przedstawicieli opozycji powiedział wprost, dosyć uczciwie, że z punktu widzenia opozycji bardziej by go interesowało, żeby te rzeczywiście ceny skokowo wzrosły, żeby Polacy to zauważyli. No, ja doceniłem wtedy tą uczciwość i myślę, że pozostali członkowie opozycji powinni też mieć odwagę to przyznać.
A z drugiej strony, być może patrząc z interesu państwa lepiej, żeby zyski Orlenu w ramach podatków trafiły do budżetu, a nie do kasy koncernu. No,
przypominam tylko, że jeśli Orlen ma zyski, on wydaje je na cele ważne z punktu widzenia państwa i społeczeństwa, więc myślę, że tutaj można mieć zaufanie.
Rząd wprowadził tarczę antyinflacyjną także na paliwo, żeby kierowcy taniej tankowali, a nie po to, żeby Orlen miał wyższe zyski. Przynajmniej tak się wydawało.
Oczywiście, że tak. A jeśli Orlen, powtarzam, te zyski osiąga, to powinien je wydawać tak, żeby to służyło całemu narodowi.
UOKiK zapowiada kontrolę, NIK także chce kontrolować PKN Orlen. Jak pan prezydent na to patrzy? No jest to, sprawa, jest co kontrolować?
Jest to prawo tych instytucji. Jeśli pojawiły się pytania, proszę, oczywiście powinny one skontrolować działania Orlenu. Myślę, że kontrole te powinny wykazać zupełną prawidłowość działań tego przedsiębiorstwa.
To my jeszcze na chwilę wrócimy do tematów prawnych. Kto zdaniem pana ministra jest prezesem Trybunału Konstytucyjnego?
To jest bardzo dobre pytanie. Wymaga analiz prawnych. Ja powtarzam, była kontrowersja dotycząca powołania pana prezesa Glapińskiego w NBP na drugą kadencję. Moim zdaniem to było bardzo proste na poziomie studenta prawa do rozstrzygnięcia. Była oczywiście taka możliwość prawna, żeby go powołać. Tutaj sprawa jest zdecydowanie bardziej skomplikowana, wymaga szczegółowych analiz. Ale tutaj pan prezydent będzie miał pole do działania dopiero po wskazaniu, rozpoczęciu procedur wyborczych w ramach samego Trybunału Konstytucyjnego, już po wyłonieniu tych kandydatów, z których jednego miałby wskazać pan prezydent.
Czyli Julia Przyłębska, zdaniem pana ministra, nie jest stuprocentowo na pewno prezesem Trybunału.
Ja jestem prostym, szeregowym magistrem prawa i wiem, że pobieżnie tylko czytałem te przepisy, wiem, że powinno się do nich przysiąść poważniej, powinno się skorzystać z opinii wybitnych specjalistów. Nie będę teraz przesądzał o ostatecznym ich znaczeniu.
To może mamy kolejny etap pewnego niepokoju i nieporządku w Trybunale Konstytucyjnym. Panie ministrze, na koniec polityka światowa. W Brazylii doszło do próby puczu albo po prostu do zamieszek. Zwolennicy byłego prezydenta Brazylii zaatakowali instytucje publiczne. Sam prezydent Bolsonaro się odciął od tych protestów. Jaka będzie reakcja? Już jest reakcja głowy państwa zresztą.
Tak, oczywiście pan prezydent powiedział bardzo wyraźnie, że wierzy w demokrację brazylijską. I wierzy, że uszanowany zostanie wynik wyborów i wie dobrze, że czasami bardzo niski margines większości decyduje o woli wyborców. I tak powinno się też stać w Brazylii. I szanuję, myślę, że pan prezydent Bolsonaro też uznał wyniki i zwycięstwo prezydenta Lula da Silva.
Mieliśmy taką sytuację w Stanach, nie, to parę lat temu, dwa dokładnie. Mamy taką sytuację w Brazylii. Mieliśmy też podobne sytuacje w Polsce, chociażby w roku 2016. Jest jakiś kryzys demokracji?
jest jakiś, moim zdaniem jest jakiś problem z zaufaniem społecznym do elit, do instytucji, do procedur też prawnych. Myślę, że lekiem na ten kryzys zaufania powinna być większa przejrzystość, większa zrozumiałość. I to, co niektórzy z pogardą pewną i rezerwą nazywają populizmem, czyli większa otwartość na to, czego po prostu chcą zwyknąć.
Powiedział Paweł Szrot, szef gabinetu prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Panie ministrze, dziękuję bardzo za rozmowę, chociaż pewnie jeszcze będzie postscriptum do rozmowy, do studia wrócił Krzysztof Skowroński.
Małe postscriptum, panie ministrze, czy woli pan pytanie o relacje między prezydentem a premierem, czy są, na jakim są teraz etapie, na jakim są poziomie? Czy cytat z Polityki, tygodnika Polityka?
Ja powiem tak, no niech pan redaktor decyduje. Ja nie mam tutaj przywilejów, jestem przesłuchiwany przez pana, więc proszę decydować.
No to w takim razie jakie są relacje? Czy dobra zmiana jeszcze istnieje?
Relacje między prezydentem a premierem.
Tak.
Są intensywne, stałe, regularne. Dzisiaj się panowie spotykają.
To słyszałem, ale dzisiaj spotykają się teoretycznie w sprawie wojny na Ukrainie, przekazywania przez Polskę sprzętu, ale czy też...
W sprawie bezpieczeństwa w regionie, w kraju, w Europie, na świecie.
Czy też w sprawie tej zmiany w Sądzie Najwyższym, o której pan rozmawiał z Łukaszem Jankowskim?
Panie redaktorze, pan prezydent i pan premier to wybitni doświadczeni politycy, sami decydują o doborze tematów, na jakie rozmawiają w czasie swoich spotkań.
To prawda, ale reakcja pana prezydenta na ten pierwszy moment, kiedy ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym trafiła do parlamentu, wskazywała na to, że te relacje i ta komunikacja na poziomie prezydent-premier nie jest taka jak dawniej.
Był problem, był punktowy problem. No, on został w jakimś sensie naprawiony, gdyż do konsultacji z udziałem pana prezydenta i jego ekspertów doszło. Przepisy tej ustawy przedstawiono mu. Było to spóźnione oczywiście, ale no cóż, mam nadzieję, że rząd wyciągnął wnioski z tego problemu.
Minister Ziobro i politycy Solidarnej Polski wskazali na prezydenta, powiedzieli tak, my zastanawiamy się nad tym, czy poprzeć, czy nie popierać, raczej są krytykami i przeciwnikami tej ustawy o sądzie najwyższym, ale zobaczymy, co powie prezydent i jaka będzie reakcja prezydenta.
A ja uważam, że poważna siła polityczna, jaką jest w ramach koalicji Zjednoczonej Prawicy Solidarna Polska, powinna mieć odwagę na wypracowanie własnego stanowiska w tak istotnej sprawie.
Część opinii publicznej zastanawiała się, jak to jest możliwe, że rządy dobrej zmiany negocjują szczegóły takiej ustawy w Unii Europejskiej z Brukselą. Czy to jest w ogóle poprawne politycznie?
No jest to bardzo ważna sprawa. No, myślę, że pan prezydent rozumie, że rząd musi znaleźć większość parlamentarną również w ramach koalicji rządowej.
Ale jeśli tej nie znajdzie, jeżeli przejdzie siłą opozycji, głosów opozycji ta ustawa, to co to będzie oznaczać?
To jest dobre pytanie, ale proszę pytać o tą sprawę przedstawicieli rządu i Prawa i Sprawiedliwości.
To w takim razie dwa cytaty. Jerzy Baczyński jest taki redaktor naczelny tygodnika.
Znam od lat, tak.
Od lat jest i napisał oczywiście artykuł wstępny na rok 2023. Zacytuję. Trzecia kadencja PiS oznaczałaby koniec polskiego eksperymentu z demokracją. Jarosław Kaczyński zaproponował Polakom przedziwną historyczną alternatywę, a właściwie alternatywy 4. Miks sanacji, endecji, sarmatyzmu i komunizmu. W istocie powrót do praktykowanych przez pokolenia mocno wdrukowanych w nasze polityczne i społeczne DNA, kompleksów urojeń, mitów, nieufności wobec obcych i wobec państwa, małego życiowego realizmu i konformizmu. To jest pierwszy cytat, ale drugi, może jeszcze bardziej kuriozalny. Rządy PiS popierając antynatowskiego Trumpa i sam będąc antyunijny, jest też w istocie antyukraiński. To są dwa cytaty z tygodnika
Panie redaktorze
Polityka.
Baczyński, to jest kłamstwo, że rząd czy prezydent są antyukraińscy. Polska jest pod kierownictwem pana prezydenta Dudy i rządu Zjednoczonej Prawicy najbardziej, moim zdaniem, proukraińskim krajem na świecie. To powinno być oczywiste dla wszystkich, jeśli ktoś tego nie dostrzega, ma problemy z logicznym myśleniem. Jeśli chodzi o wcześniejsze zarzuty, rzeczywiście pan redaktor ma rację, mówiąc o kuriozalności tych zarzutów. No, jest to interesujące, że czytamy je właśnie w polityce, czasopiśmie, która w PRL-u miała polskiej tak zwanej inteligencji osładzać rzekome uroki tego ustroju i być takim buforem intelektualnym, żeby jakoś się w tym PRL-u odnajdywać. Oczywiście ma ona swoje zasługi w tym zakresie, ale ostrożnie z zarzutami pod adresem antykomunistów o komunizm.
To na zakończenie, jak święta w Białymstoku, jak Nowy Rok, może pan minister pozdrowić słuchaczy Radia Wnet w Białymstoku, jeśli słychać Radia
tak,
Wnet.
Tak, oczywiście. Szczęśliwego Nowego Roku i wesołych świąt dla podlasian, dla białostoczan, zarówno katolików, jak i podlasian prawosławnych, którzy niedawno bardzo świętowali swoje święto. Szczęśliwego Nowego Roku i lepszego Nowego Roku.
Panie ministrze, również dla pana takie życzenia od nas, czyli od Radia Wnet, Łukasza Jankowskiego, Krzysztofa Skowrońskiego, Jaśminy Nowak i całej naszej załogi. Szef Gabinetu Prezydenta Rzeczpospolitej, Paweł Szrot, minister, był gościem Poranka Wnet.
Dziękuję bardzo. Szanowni słuchacze, do widzenia.
A za chwilę pan minister, jak wyjdzie ze studia, spotka pan minister generała Bogusława Samola, który będzie opowiadał o tym, co z punktu widzenia strategii dzieje się na Ukrainie. Panie ministrze, bardzo serdecznie dziękujemy.